Gość Radia Gdańsk.
W studiu Grzegorz Strzelczyk, członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Dawno niesłyszany, niewidziany Grzegorz Strzelczyk. Co u pana słychać?
Miło mi tu znowu być. No cóż, odpoczywam. W dalszym ciągu funkcjonuję w dziedzinach, w których zawsze się zawodowo zajmowałem, czyli szeroko rozumiana energetyka, ale głównie z naciskiem na sektor paliwowy, jak również nowe technologie typu ciekły wodór, składowanie wodoru, składowanie CCS-u, czyli dwutlenku węgla w strukturach podziemnych. Także generalnie ciągle w branży.
Gdzieś tam przy morzu, tak naprawdę.
I cały czas, że tak powiem, w pasie nadmorskim, oczywiście.
Tak jest. To od morzu porozmawiajmy. Świętował pan wczoraj stulecie miasta Gdyni?
Tak, byłem rano na oficjalnych obchodach składania wieńców. Rzeczywiście piękna uroczystość, piękna rocznica. Miasto, które powstało z morza i marzeń, jak tutaj wszyscy na wybrzeżu mówimy. I wreszcie ten pierwszy polski port, który umożliwił funkcjonowanie gospodarcze, rozwijającej się gospodarki po okresie rozbiorów i po I wojnie światowej. Także ciągle miło widzieć, że ten port ciągle żyje, ciągle funkcjonuje i czeka na drugi etap, czyli rozbudowę do portu zewnętrznego.
O, i zaraz o tym spróbujemy pomówić, ale chcę trochę o te takie polityczne wątki popytać. Uniknęliśmy wczoraj, na szczęście, tak myślę, jakichś takich konfliktowych czy skandalicznych słów, ale parę ważnych słów padło. Premier mówił o tym w Stoczni Wojennej, że no, w zasadzie Polska zaczyna dominować na Bałtyku znowu. Prezydent mówił o geopolitycznym też znaczeniu Gdyni. Marszałek Senatu mówiła o tym, no, że Gdynia tak naprawdę zrodzona w dwudziestoleciu, gdzie polityczne podziały były dużo ostrzejsze niż teraz, jest wielkim sukcesem. Tak pan też na to patrzy, że Gdynia jest sukcesem niekwestionowanym. Tu się pewnie nie będziemy spierać, ale ta dominacja na Bałtyku jest możliwa w pana ocenie?
Znaczy przykra jest pana konstatacja, że jeżeli nic się nie wydarzyło, nie było żadnego skandalu, to pewna normalność jest
na szczęście.
Jest czymś wyjątkowym, jeżeli już o tym musimy mówić, że to jest szczęście, to rzeczywiście jesteśmy w trudnej sytuacji. Natomiast rzeczywiście przypomnę, że Gdynia ciągle jest oficjalnie portem natowskim. W tej sytuacji w ostatnich latach, gdzie do NATO przystąpiła Szwecja i Finlandia, Bałtyk robi się coraz bardziej morzem wewnętrznym struktury atlantyckiej. W związku z tym na pewno rola Gdyni pod kątem chociażby obronności i właśnie stacjonowania jednostek natowskich na pewno będzie rosła. I tutaj mamy szansę rzeczywiście odegrać kluczową rolę, jeżeli chodzi o przynajmniej Bałtyk Południowy.
A czego nas uczy ta stuletnia historia Gdyni, gdybyśmy z takim dystansem sobie spojrzeli na ten wiek?
Po pierwsze, nie bać się wyzwań, bo ja przypomnę, że w okresie międzywojennym właśnie też nie wszyscy byli entuzjastami budowy Gdyni. Takie głosy krytyczne się również w głębi lądu, że tak powiem, udzielały i były słyszalne. Także to po pierwsze, nie bać się wyzwań. Po drugie, port Gdynia, my tutaj patrzymy tak troszeczkę wybrzeżocentrycznie tutaj z naszego punktu widzenia, ale przypomnę, że budowa tego portu i całej infrastruktury logistycznej spowodowała też masę inwestycji w głębi kraju. Chociażby w tamtych czasach powstała centrala magistrala węglowa, która miała dostarczać właśnie węgiel do przeładunków Gdyni i sporo inwestycji, które właśnie wiązały się z tą siecią logistyczną, która miała udrożnić port w Gdyni i umożliwić przeładunki ówczesnej polskiej gospodarki właśnie w Gdyni, nie korzystając z wrogo nastawionego portu obok w Gdańsku. A były takie głosy, że po co budować Gdynię, skoro mamy port w Gdańsku. Dzisiaj ja tutaj tak dygresja drobna, jak został zatwierdzony plan budowy CPK, spotkałem się kiedyś z ministrem Horałą i mówię, słuchaj, to jest takie wyzwanie w tej pełnej wersji oczywiście, z tymi szprychami, z tą całą skomunikowaną regioną wykluczonych.
W ramach
pierwotnym projekcie. Ja mówię, słuchaj, to jest projekt na miarę XXI wieku, Gdyni XXI wieku. I nie zmarnujcie tego, bo że nie zepsujcie tego. Także rzeczywiście...
Zmarnowali?
No dzisiaj widzimy, że będzie w innym kształcie budowany, okrojonym, tak zwana szprycha, która właściwie zaprzecza jakby głównej tej idei tego CPK-u, który miał stanowić z jednej strony okno na świat, jeżeli chodzi o możliwości lotnicze, ale z drugiej strony miał zrewolucjonizować i w pełni skomunikować wszystkie regiony kraju właśnie z tym CPK-iem, ale również między sobą.
Mm-hmm. No, można to porównywać, ale zostawmy port lotniczy, skupmy się na porcie morskim.
Ja mówię tylko, że wyzwania były
podobne. Nie, ja rozumiem porównanie, ale wróćmy do portu morskiego, to budowa portu w Gdyni, budowa tego portu zewnętrznego to jest takie wyzwanie na to nowe stulecie Gdyni, a czy raczej na najbliższą dekadę?
myślę, że na dekadę, to też taką może nawet niepełną, bo z tego, co wiem, bo ściśle współpracowałem i z Urzędem Morskim i z portem w Gdyni, jeżeli chodzi tutaj o offshore na terenie południowego Bałtyku. Przypomnę, Lotos Petrobaltic, którego byłem prezesem, dzisiaj Orlen Petrobaltic, jest jedynym polskim armatorem, który funkcjonuje w offshore. W związku z tym byliśmy bardzo zainteresowani rozwojem infrastruktury portowej, w tym Gdyni, ale przypomnę, że port Ustka to jest port serwisowy wyznaczony przez Polską Grupę Energetyczną. Port Łeba to jest port wyznaczony jako port serwisowy przez PKN Orlen, ale również przez Equinora i Polenergię.
Tutaj mówimy o energii wiatrowej.
Energii wiatrowej, tak jest. Były plany i było rozważane, było analizowane przekształcenie czy zbudowanie infrastruktury jako portu instalacyjnego w Gdyni. Ten pomysł upadł, ale z tego, co zostało, to właśnie to, że niezbędnym jest budowa portu zewnętrznego, głębokowodnego, do którego mogłyby zawijać duże kontenerowce, które nie musiałyby przeładowywać w kontenerów na małe fidery w Europie Zachodniej, tylko bezpośrednio przybywać do Gdyni. Dzisiaj funkcjonuje DZ w Gdańsku, ale z analiz ekonomicznych wychodziło, że spokojnie utrzymałby się drugi tego typu terminal właśnie w Gdyni.
Czyli potrzeby rynkowe są, warto na nie patrzeć po prostu.
Jasne, tak rozumiem. Bardziej, że startujemy, że tak powiem, z niskiej bazy, bo przed DZ-em w zasadzie nie dysponowaliśmy portem głębokowodnym, więc wszystkie kontenerowce, które do Trójmiasta przypływały, czy do Polski generalnie, były przeładowane ze statków oceanicznych w Antwerpii bądź w Bremie i one tutaj dopiero zawijały jako fidery przeładowywane już w Europie Zachodniej. Fidery przypływały z tymi kontenerami do portów polskich. Teraz możemy być zupełnie samodzielni i te duże statki oceaniczne mogą zawijać do polskich portów. Dzisiaj do Gdańska, a mam nadzieję, że w najbliższym czasie również do portu zewnętrznego w Gdyni.
A jak ten rozwój offshore'u pan ocenia? Już może niekoniecznie paliw, no bo tutaj nie jest tak szeroko zakrojone jak w kwestii energetyki wiatrowej.
No, w tej chwili jest budowana farma Baltic Power, spółki należącej do Orlenu. Przypomnę, że jeszcze w grudniu 2023 roku ta znienawidzona ekipa Daniela Obajtka dopięła finansowanie tego projektu i ten projekt się toczy i wygląda na to, że zgodnie z ustawą offshore'ową pierwszy prąd ma szansę popłynąć z tej farmy jeszcze w roku 2026, czyli w tym roku. Latem byłem w Choczewie i w okolicach właśnie Choczewa. Tam w Osiekach Lęborskich buduje się olbrzymia stacja transformatorowa, która będzie odbierała tą energię z morza. Także tutaj ten projekt jest kontynuowany. Wygląda na to, że ma szansę być zakończony, przynajmniej ten pierwszy etap, pierwsza koncesja orlenowska w terminie, czyli do roku 2026. Natomiast trochę jestem zdziwiony, że nic nie dzieje się przy drugiej farmie wiatrowej polskiego inwestora, Polskiej Grupy Energetycznej. Półtora roku temu premier Tusk zapowiadał, że finansowanie tej farmy będzie pochodziło z KPO.
Tak jest.
Minęło półtora roku i nie słyszałem, żeby PGE rozpoczęło inwestycje i moim zdaniem są już dzisiaj w niedoczasie. Także tutaj zdanie są podzielone. Znaczy z jednej strony ten projekt, który był jeszcze uruchomiony w roku 2023, się buduje, kontynuuje i wygląda na to, że będzie oddany w terminie. Natomiast niepokoi mnie to, że Polska Grupa Energetyczna swojego projektu jeszcze nie rozpoczęła. Z tego, co widzimy, też trzeci projekt, jeżeli chodzi o wielkość, czyli Polenergia wspólnie z Equinorem, też jeszcze nie rozpoczęła tej inwestycji i na rynku słuchy chodzą, że z czwartej koncesji, z tego pierwszego etapu niemieckiej RWE jeszcze też nic nie zrobił w tym kierunku, żeby tą inwestycję rozpocząć. Także tutaj są też informacje takie niepokojące.
Aha. Trzeba zatem patrzeć na to wszystko. A jeszcze tak trzymając się morza, bo jedna rzecz. Jak się panu podoba ta koncepcja budowy portu Haller? To pana partyjny kolega poseł Kacper Płażyński taki pomysł ma? To dobry pomysł? Czy jest pan sceptyczny?
Jesteśmy w tej chwili w fazie przygotowania projektu, programu pod kątem wyborów w roku 2027. Różne projekty w związku z tym się pojawiają. Rozumiem, że Kacper zgłosił to do dyskusji. Jak powiedziałem wcześniej, dwa porty serwisowe, czyli Ustka i Łeba będą rozbudowywane pod kątem właśnie serwis offshore. Wiemy, że na potrzeby budowy elektrowni jądrowej będzie zbudowany pirs w kopalinie, który będzie też przyjmował towary, które będą służyły budowie elektrowni jądrowej. Więc czemu nie wykorzystać tej infrastruktury w postaci portu obsługi rorowców w przyszłości?
Ale jeszcze rozumiem, że nie wiadomo, czy to się znajdzie w programie.
Ja zakładam, że to jest jeden z pomysłów, które są w tej chwili dyskutowane i po głębokich analizach ekonomicznych właśnie i całej, że tak powiem, spięciu całej infrastruktury logistycznej dotyczącej tych portów tutaj w naszym rejonie Pomorza i Pomorza Gdańskiego będą podejmowane decyzje i to mam nadzieję, sądzę, że jeszcze nie jest przesądzone ostatecznie, że ten port Haller będzie
w ogóle
do programu.
W programie. Rozumiem. Tutaj odejdźmy od morza, trochę skupmy się na wielkiej polityce. Dzisiaj Rada Bezpieczeństwa Narodowego i poświęcona ma być między innymi wschodnim kontaktom marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. No, ale trochę kontrowersji jest związanych z tą radą. Został zaproszony też poseł Włodzimierz Skalik, związany z Grzegorzem Braunem. To się niektórym nie podoba. Jak pan patrzy w ogóle na to posiedzenie?
To jest bardzo istotne posiedzenie. Ja myślę, że głównym punktem tego posiedzenia i mam nadzieję...
Jednak będzie program Sejf.
Konstruktywnym, tak, że będzie dyskusja o Sejf i będziemy mieli okazję, oczywiście na pewno nie w pełni, ale osoby biorące udział w tej Radzie będą miały okazję zapoznać się z pełnym programem programu Sejf, jak to ma funkcjonować, na jakich zasadach, na jakich warunkach finansowych.
No, ale taki polityczny wątek też jest.
Jest, oczywiście. Ja tutaj jestem zdziwiony, że marszałek Czarzasty nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa. Ja przypomnę, pierwszą swoją ankietę wypełniałem w roku 2007 jako członek zarządu Lotos Petrobaltic wówczas. Drugą ankietę wypełniałem w roku 2017, już jako prezes Petrobaltiku. No i dziwię się, że druga osoba w państwie takiej ankiety nie wypełniała, a dostęp do informacji niejawnych ma tylko i wyłącznie na mocy ustawy i na mocy pełnionego stanowiska, pełnienia funkcji.
No ale jest objęty ochroną kontrwywiadowczą.
To jest co innego. Ochrona kontrwywiadowcza, a co innego jest ankieta bezpieczeństwa. W ankiecie bezpieczeństwa to jest rodzaj tego rodzaju spowiedzi. Wypełniający tą ankietę musi ją, że tak powiem, uczciwie i pełnie szczerze wypełnić, podając wszystkie szczegółowe informacje na temat swojego majątku, swoich kontaktów, swoich zainteresowań, swojego stanu zdrowia, bo to też te ankiety tego dotyczą. Służby to weryfikują i oceniają, czy kandydat, który taką ankietę wypełnił, jest wiarygodny, jest uczciwy, nie ma żadnych tajemnic, które mogłyby go w jakiś sposób w przyszłości kompromitować, czy budować jakieś nieufność wobec takiej osoby. Także tu jestem zdziwiony, natomiast no, mam nadzieję, że to nie zdominuje dzisiejszego posiedzenia i rzeczywiście Rada Bezpieczeństwa Narodowego skupi się na tych najbardziej istotnych problemach, które rzeczywiście w kraju przyfrontowym są najistotniejsze.
Mm-hmm. Mamy taką koincydencję zdarzeń, można powiedzieć, dotyczących Włodzimierza Czarzastego, bo mamy jeszcze tę sprawę z ambasadorem amerykańskim Thomasem Rose'em. Jak pan patrzy na tę sprawę i na to, że Włodzimierz Czarzasty w takim wystąpieniu swoim no, tak ostro odmówił poparcia Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o staranie się o pokojową nagrodę Nobla?
Media ujawniły, że to było konsultowane z polskim MSZ-em. Tak. Redaktor Gawryluk bodajże się o tym mówiła w niedzielę, więc to mnie trochę niepokoi, bo wygląda na to, że tutaj marszałek Czarzasty wykonał jakby zadanie, które zostało wspólnie uzgodnione przynajmniej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. I to jest niepokojące, bo no, na pewno w tej sytuacji, jaka jest w tej chwili w Europie tutaj z wojną w Ukrainie, ale i przebudowy całej konstrukcji geopolitycznej świata.
Ale
i...
co jest niepokojące w tym?
No właśnie, no nie buduje to na pewno naszych relacji, czy nie poprawia tych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj po dwóch latach dyskusji i po ponadrocznej prezydenturze prezydenta Trumpa dzisiaj wiemy, że już Europa nie będzie mogła jechać na gapę. W związku z tym okazało się, że król jest nagi i Europa nie jest sama w stanie bronić skutecznie tutaj swoich krajów w ramach Unii Europejskiej. I tutaj jedynym takim gwarantem bezpieczeństwa i jedyną deską ratunku w razie czego to właśnie są Stany Zjednoczone, które są efektywnie w stanie tutaj wspomóc Europę w obronie przed agresją, potencjalną agresją sąsiada ze wschodu.
Ale to oznacza, że powinniśmy paść na kolana przed Stanami Zjednoczonymi, bo przecież klucz tej sprawy to jest ten taki gotowiec, taka list z prośbą o poparcie, ale też odpowiedź na ten list, taki gotowiec, że marszałek popiera w zasadzie tylko do podpisania. No przecież, ale gdyby, nie wiem...
To zrobiły dwa parlamenty.
Gdyby coś takiego przyszło z Brukseli na przykład i nie wiem, politycy koalicji rządzącej dzisiaj podpisaliby gotowca, który z Brukseli przed, to byście zrobili skandal jako Prawo i Sprawiedliwość.
Pewnie
na cały kraj.
I tutaj zawsze...
Jak pan w ogóle że jakikolwiek kraj przysyła nam gotowca do podpisania drugiej osoby w państwie.
To jest olbrzymia przestrzeń między taką bezsensowną manifestacją, którą przeprowadził marszałek Czarzasty, a czym innym jest odesłanie tego listu z anotacją, że na tym etapie czy w dniu dzisiejszym nie jesteśmy gotowi podpisać takiego poparcia i nie robić z tego show. Także tutaj między jednym a drugim, że tak powiem, jak powiedziałem, jest olbrzymia przestrzeń jeszcze do bardziej racjonalnych, bardziej dyplomatycznych zachowań, z których niestety marszałek Czarzasty nie skorzystał.
Jeszcze pana wewnętrzną sytuację w Prawie i Sprawiedliwości zapytać. Czas ucieka nieubłaganie. Zaraz musimy kończyć. Zbigniew Ziobro, to jest aktualnie duży kłopot dla Prawa i Sprawiedliwości? Albo jak duży?
Wie pan, jest problemem, znaczy nie może się, że tutaj nie Zbyszek Ziobro jest problemem. Ja
tutaj sytuacja Zbigniewa Ziobro.
Przypomnę, że profesor Piotrowski, który na pewno nie jest sympatykiem ani zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości, który w czasach sprawowania władzy przez PiS bardzo mocno krytykował poczynania w tym ministra Ziobro i z wszystkich tych spraw, które były związane z Ministerstwem Sprawiedliwości, otwartym tekstem powiedział, że minister Ziobro nie ma szans na uczciwy proces w Polsce dzisiaj. Więc tutaj to jest jedna ta kwestia, że rzeczywiście dzisiaj mamy coraz bardziej system bezprawia, a nie system prawny z jednej strony, a z drugiej strony ja jako też pacjent onkologiczny rozumiem Zbyszka, mam trochę więcej szczęścia niż on, bo inny rodzaj raka, jestem już 11 lat po zabiegu, wygląda na to, że miałem szczęście, w związku z tym nie mam prawa się w żaden sposób porównywać z ministrem Ziobro, ale myślę, że te względy zdrowotne i stan zdrowia Zbyszka Ziobro ma też istotny wpływ na jego decyzję i na to, że nie chce się poddać, jak powiedziałem, i podzielił ten pogląd profesor Piotrowski państwu bezprawia, które dzisiaj w Polsce panuje.
Rozumiem tę ocenę, ale wrócę do pytania i czy to kłopot dla Prawa i Sprawiedliwości, bo widzimy, że są różne wypowiedzi. No, widzieliśmy też chociażby marszałka Terleckiego, który no, ma nieco... No, ma ostre zdanie w tej sprawie. No.
Jak widzimy, PiS wbrew powszechnie...
Pytanie, czy was to dzieli po prostu?
Wbrew powszechnie przyjętej opinii, PiS jest partią demokratyczną, rozdyskutowaną, różne są opinie w ramach organizacji. Ja akurat nie podzielam opinii ministra, przepraszam, marszałka Terleckiego. Ale... Ta dyskusja trwa, na pewno przy tej jeszcze tej całej otoczce medialnej, która się z tym wiąże i myślę, że w dużej mierze chodzi o to sprawcą tej nagonki na ministra Ziobrę. Rzeczywiście to na pewno w opinii publicznej powoduje niejednoznaczne opinie i na pewno nam nie pomaga.
I na tym musimy zakończyć ten temat i tak będzie wracał. O radach dzielnic w Gdańsku nie zdążyliśmy, ale to oznacza to pewnie, że się będzie trzeba spotkać jeszcze kiedy
indziej. Następnym razem będzie mi bardzo miło.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia państwu, do widzenia.
Gość Radia Gdańsk.
Grzegorz Strzelczyk, członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, a rozmawiał Kuba Kaługa.